Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym i Państwa gościem dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Kłaniamy się, panie pośle.
Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Bank Światowy: na odbudowę Ukrainy potrzeba 411 miliardów dolarów. Ten bilans, te koszty coraz wyższe są podawane. Chciałem o to zapytać pana posła o komentarz i też, no wiadomo, patrzymy na to, w jakim wymiarze Polska będzie mogła uczestniczyć, wiedząc, że rozmawiamy o odbudowie Ukrainy, gdy wojna wciąż trwa, dzisiaj 393 dzień.
Tak, to prawda i te koszty pewnie sumarycznie będą jeszcze wyższe, no bo Rosjanie konsekwentnie niszczą nie tylko okupowane terytoria, ale także no, atakują w różny sposób terytorium całej Ukrainy, w szczególności tę infrastrukturę techniczną, elektrownie, ciepłownie, drogi, linie kolejowe. Więc jeżeli ta wojna dłużej potrwa, to pewnie i te zniszczenia będą niestety jeszcze większe. No ale ciągle mamy nadzieję, że jednak w jakimś momencie dojdzie do rozmów pokojowych. Miejmy nadzieję, że to będzie na warunkach ukraińskich. Czyli mówiąc inaczej, że rosyjskie wojska opuszczą terytorium Ukrainy, nawet te tereny, które zostały zajęte w 2014 roku, a więc zarówno Donbas, Ługańsk, jak i Krym. No i że wtedy będzie można zawrzeć pokój, a w konsekwencji przystąpić także do odbudowy Ukrainy. Te sumy, które są wymieniane, one są oczywiście olbrzymie i pewnie jakąś część tych inwestycji, szczególnie tę infrastrukturę techniczną, będzie musiało odbudować ukraińskie państwo, no ale pozostała część odbudowy to zapewne prywatny kapitał. No, tak jak widać i słychać, cały świat przygotowuje się do tej odbudowy, no bo taka odbudowa tak wielkiego kraju, no to jednak biznes. Więc firmy liczą na to, że te kontrakty będą uzyskiwały. No Polska tutaj
panie
może
pośle,
finansowym nie jest, bo przecież doskonale wiemy, że duża część tych inwestycji będzie realizowana z odroczonymi terminami płatności, czyli mówiąc inaczej, kraje, które mają mocne systemy bankowe i swoim firmom sfinansują te inwestycje, będą miały przewagi, no ale jesteśmy najbliżej ukraińskiego rynku. Najlepiej, jak sądzę, także ten rynek znamy. No i co więcej, no będziemy pewnie zapleczem no chociażby materiałów budowlanych, które na Ukrainę trzeba będzie w dużej mierze przywieźć, więc no nie ulega wątpliwości, że będziemy jednym z kluczowych krajów, który w tej odbudowie będzie uczestniczył.
Panie pośle, jeżeli dzisiaj słyszymy 411 miliardów, to ta analiza wskazuje, że ta kwota znacząco wzrosła od tej październikowej 350 miliardów i obecnie dwukrotnie przekracza PKB Ukrainy z 2021 roku, więc sumy rzeczywiście są ogromne. Ale może się wydawać, że jeżeli te sumy rosną, bo zniszczenia są coraz większe, to takim potentatom gospodarczym, kapitałowi prywatnemu również może zależeć na tym, żeby wojna trwała jak najdłużej, żeby zniszczenia były jak najogromniejsze?
Nie sądzę, proszę ojca. To znaczy, no generalnie biznes lubi spokój, a nie wojnę. Nie, to widać choćby po postawie Chin. No, był przywódca chiński u Putina. No i jak można sądzić z analizy przebiegu tego spotkania i później komunikatów wydanych przez obydwie strony, to zbyt gorąco Putina nie wsparł. Chinom także zależy na tym, aby jak najszybciej nastąpił pokój, no bo są największym eksporterem na świecie. A jak mamy destabilizację dużej części świata, no to ten eksport słabo idzie, więc nie sądzę, żeby wielkim tego świata zależało na przedłużającym się konflikcie. Ale ponieważ ojciec tu zwraca uwagę i słusznie na te ogromne sumy, które są przy tej okazji wymieniane, no to oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ta odbudowa przecież nie będzie trwała rok, tylko ona będzie trwała co najmniej kilkanaście lat, więc ten wielki ciężar finansowy rozłoży się na lata. Co więcej, no ciągle miejmy nadzieję, że przynajmniej te 300 miliardów dolarów, które cały cywilizowany świat zamroził, mam na myśli tę rezerwę, jaką Rosja dysponowała, bo ponad połowę tej rezerwy miała ulokowane w zagranicznych bankach. I te kwoty są zamrożone, no i one w dużej mierze miały służyć właśnie finansowaniu odbudowy Ukrainy. No do tego oczywiście potrzebne jest przeprowadzenie określonych operacji prawnych polegających na tym, że nie tylko te kwoty, tak jak powiedziałem, będą zamrożone, ale po prostu one przepadną. No a to wymaga, jak sądzę, zmiany prawa w tych krajach, które te pieniądze zamroziły. Więc można by powiedzieć, że spora część tej kwoty przeznaczonej na odbudowę jest. I to są pieniądze rosyjskie, będące zamrożone w wielu bankach na świecie. I Rosja, jak sądzę, już się chyba z tym pogodziła, że te pieniądze straci i one w przyszłości zostaną zaliczone na kwoty odszkodowań, które Rosja, jeżeli ten konflikt przegra, będzie musiała no jednak Ukrainie wypłacać, tak przynajmniej powinny być te porozumienia pokojowe zorganizowane, że nie tylko Rosja wycofa się z terytorium Ukrainy, ale będzie musiała zapłacić czy pokryć dużą część kosztów tej wojny, a w szczególności zniszczeń Ukrainy.
Panie pośle, pozostańmy jeszcze chwileczkę przy tej wojnie w Ukrainie i też sankcjach, które są nakładane na Rosję, bo coraz częściej słyszymy o takich lukach, o dziurawych sankcjach. Protestują w Polsce przewoźnicy przeciwko przewoźnikom, którzy wchodzą na rynek europejski z Białorusi i z Rosji. Słyszymy o również lukach, jeżeli chodzi o transport ten morski, oceaniczny. Jak pan poseł postrzega funkcjonowanie i na ile sankcje wobec Rosji spełniają swoje cele?
No te sankcje trwają już tyle, ile wojna, no to znaczy poszczególne pakiety były nakładane, można powiedzieć, sukcesywnie. Tych pakietów przyjęto 10. Nie ulega wątpliwości, że bardzo mocno uderzyły one w eksport Rosji, w szczególności surowców. Mam na myśli tutaj głównie ropę naftową i gaz, no tam uzupełniająco także węgiel. No, ale te dwa pierwsze stanowiły zasadniczą część przychodów z eksportu, a w konsekwencji także dochodów budżetowych rosyjskich. No różne są szacunki, ale te przychody znacząco spadły, szczególnie kiedy od lutego weszły te ceny minimalne, czy mówiąc inaczej maksymalne na rosyjską ropę i gaz. Rosja nie może sprzedawać ropy i gazu właśnie po cenach wyższych od tych wyznaczonych przez cywilizowany świat. Ojciec rację, że te sankcje oczywiście są omijane i jest parę krajów na świecie, które pomagają Rosji to robić. No, rosyjska ropa jest przepompowywana chociażby na morzu, na tankowce innych krajów i ta ropa już uchodzi za nierosyjską, więc no ale na dużą skalę tego robić nie można, więc nie ulega wątpliwości, że te sankcje bardzo mocno uderzyły w rosyjskie dochody budżetowe i możliwości prowadzenia wojny są z miesiąca na miesiąc mniejsze. No ale trzeba też pamiętać, że Rosja do tej wojny przygotowywała się długo. No i rzeczywiście ma ten duży fundusz, którego połowa została zamrożona, no ale druga połowa jest w dyspozycji rosyjskiej, to jest około 300 miliardów dolarów i to są pieniądze, taka rezerwa, z której ta wojna może być finansowana. No i ma ojciec rację, że te sankcje także rykoszetem uderzyły w państwa graniczące z Rosją i Białorusią, takie między innymi jak Polska. No mamy kłopoty rzeczywiście, jeżeli chodzi o te przewozy transportem ciężarowym. No mamy poważne problemy związane z ukraińskim zbożem na polskim rynku. My zgodziliśmy się na te korytarze humanitarne, no bo rzeczywiście była dramatyczna sytuacja w Afryce, na Bliskim Wschodzie. Tam trafiało to zboże ukraińskie, więc także no jakby zgodziliśmy się na te korytarze. No ale część tego zboża ukraińskiego zamiast właśnie popłynąć do Afryki,
rozsypała się w Polsce
i zdestabilizowała rynek zboża. No mamy protesty rolników. Za chwilę no, pan wicepremier zapowiedział na następny tydzień okrągły stół. Wszystkie organizacje rolnicze no są przygotowane pewne pieniądze i są pewne pomysły, żeby zdjąć tę nadwyżkę nadwyżkę zboża z polskiego rynku, bo rzeczywiście no, problem jest. Nie możemy dopuścić do tego, że pomagając Ukrainie bardzo dużo stracą na tym polscy rolnicy. No i wiem, że taki projekt zostanie w następnym tygodniu przedstawiony. Miejmy nadzieję, że te obecne problemy dzięki temu zostaną, że tak się wyrażę, załagodzone. Natomiast no, musimy intensywnie myśleć, co będzie po następnych zbiorach. Bo jeżeli w tym zakresie nic nie zmienimy, to znowu będzie tak, że z następnych zbiorów zboże zamiast wyjeżdżać gdzieś tam w daleki, daleki świat po części będzie znajdowało się w Polsce, no bo jest tańsze od polskiego. Ukraińcy w przymusie są w stanie sprzedawać to co mają po każdej cenie, więc no musimy zdawać sobie sprawę, że wojna powoduje, że normalne mechanizmy bardzo często nie działają. A chcemy pomagać Ukrainie, tyle tylko, że nie kosztem polskiego społeczeństwa. Tutaj jest pewna granica i w tej sprawie no, muszą być podjęte decyzje, które polski rynek i polskich rolników będą chronić.
Panie pośle, ostatni temat związany z Zielonym Ładem z inicjatywy europosła Grzegorza Tobiszowskiego. Odbyła się wczoraj konferencja Ciemna strona Europejskiego Zielonego Ładu. Panie pośle, te inicjatywy pomogą zatrzymać tę zieloną ideologiczną rewolucję?
Proszę ojca, obawiam się, że niestety nie. Mnie się wydawało, że właśnie wojna na Ukrainie, konieczność odwrócenia się od rosyjskich surowców energetycznych, ten gwałtowny wzrost cen właśnie energii elektrycznej, gazu, że on będzie jakimś tam takim sygnałem ostrzegawczym dla tych, którzy tę politykę klimatyczną motywowaną w dużej części ideologicznie, śmiem twierdzić, no chcą kontynuować. Niestety nic takiego się nie stało, ba, bo pojawiły się hasła, że skoro no właśnie nie możemy korzystać z rosyjskiego gazu czy rosyjskiej ropy, to powinniśmy się w ogóle odwracać od tych surowców, czyli mówiąc inaczej, przyspieszać jeszcze tę rewolucję klimatyczną. No a widzimy powoli jej także negatywne skutki. To jest rzeczywiście gwałtowny wzrost kosztów życia gospodarstw domowych, także gwałtowny wzrost kosztów wytwarzania przedsiębiorstw. To szczególnie uderza w te małe, średnie przedsiębiorstwa. Europa staje się coraz mniej konkurencyjna, bo wprawdzie klimat mamy jeden, ale z jakichś powodów Komisja Europejska chce być tutaj liderem i przykładem dla całego świata, więc właśnie proponuje rozwiązania, które uderzają w europejską gospodarkę, podczas kiedy świat, ten, który emituje, czy odpowiada za zasadniczą część emisji CO2, specjalnie się tym nie przejmują. No dość powiedzieć, że w poprzednim roku Chiny oddały do użytku około 25 gigawatów nowych mocy węglowych w energetyce. Mniej więcej tyle, ile zlikwidował tej energetyki cały świat. Więc tam ta emisja CO2 wzrasta. Chiny w dalszym ciągu budują elektrownie węglowe. One oczywiście są nowocześniejsze niż te z lat tam, nie wiem, 70. czy 80., no ale w dalszym ciągu to energetyka oparta na węglu. Natomiast my no, zamykamy swoje i nerwowo rozglądamy się, co może je zastąpić. No oczywiście może je zastąpić energia ze słońca, energia z wiatru, tyle tylko, że tak się składa, że ona może być produkowana tylko czasowo, wtedy, kiedy świeci słońce i wtedy, kiedy wieje wiatr. Jak nie wieje i nie świeci, to musimy mieć duże rezerwy, no w polskim przypadku właśnie oparte na węglu, które stabilizują cały system. No i taką docelową wizją jest energetyka atomowa, no ale tę energetykę atomową, przynajmniej pierwszą, elektrownię będziemy mieli dopiero gdzieś w 1933 roku. A do tego czasu no nie możemy zgodzić się na jakiekolwiek likwidacje, no bo po prostu zabraknie nam energii elektrycznej. Ten sezon jakoś przetrwaliśmy, odwracając się od rosyjskich surowców, no ale nie możemy się pogrążać w tym szaleństwie. A co więcej, no tak jak wynika z tej wczorajszej konferencji, co jest rzeczywiście no, wiedzą dosyć powszechną, nie, no jeżeli chcemy no pójść choćby w eliminację samochodów z silnikami spalinowymi i postawić na samochody elektryczne, no to w oczywisty sposób potrzebne są akumulatory, a do tego potrzebne są surowce rzadkie, między innymi lit. Jego cena w ostatnich latach wzrosła wielokrotnie. Bo należy się spodziewać, że w związku z tym ceny samochodów elektrycznych nie będą malały, jak mówią ci ideolodzy, ale wręcz przeciwnie, będą rosły, co oznacza, że wielu rodzin zwyczajnie nie będzie na nie stać. Co więcej, no jest pytanie, kto zbuduje całą tę infrastrukturę w sytuacji, kiedy tych samochodów elektrycznych rzeczywistych będą miliony. Kto zbuduje tę infrastrukturę, kto to sfinansuje? Skąd będą te pieniądze? Na to odpowiedzi no, oczywiście nie ma. No i skąd my będziemy brali te pierwiastki ziemskie?
Sensownych pytań coraz więcej, no więc właśnie, okazuje się, że...
padały, odpowiedzi ze strony odpowiedzialnych za politykę klimatyczną nie ma. Jest tylko nadzieja, że no, będzie jakiś przełom technologiczny i wszystko ten przełom technologiczny wszystko rozwiąże. To trochę przypomina taką sytuację no, skakania do basenu, w sytuacji, kiedy nie sprowadziliśmy czy
jeszcze
woda.
Tak. Mam nadzieję, że w trakcie lotu ściana deszczu spadnie do basenu. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Poseł Zbigniew Kuźmiuk, naszym państwa gościem. Dziękuję panie pośle.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.